Dzień dobry, już 4 minuty po godzinie 11. Tak sobie pomyślałam, że kultura lubi podróżować między książkami, wystawami, rozmowami i przede wszystkim miejscami, które być może mijamy na co dzień, nie zaglądając do środka. No i dzisiaj przez najbliższą godzinę mamy taki plan. Chcemy zaprosić Państwa właśnie do kilku takich miejsc, by sprawdzić, czym żyje kulturalny Poznań. Już za chwileczkę w Kulturze w Obiegu odwiedzimy m.in. Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Będzie też kilka słów o wczorajszym spotkaniu i premierze wydawniczej, bo mowa tutaj o nowej odsłonie Kroniki Miasta Poznania, a w tym numerze w roli głównej, drodzy Państwo, wystąpiło powietrze. Brzmi intrygująco, prawda? Proszę być z nami, wszystko wyjaśnimy. Kłaniamy się pięknie i zapraszamy Joanna Dybina i Krzysztof Jankowski. Dzisiaj już 16 dzień lipca, czyli półmetek pierwszego miesiąca wakacyjnego za nami. A Państwo w trakcie, przed urlopem, czy może już po? No to niezależnie od tego, w którym miejscu planowania tego wolnego czasu Państwo jesteście, to my teraz mamy ciekawą, myślę, propozycję, bo tak naprawdę to nie trzeba wyjeżdżać bardzo daleko, ani planować wielkiej wyprawy, by odkryć miejsce wyjątkowe. Bo czasem wystarczy zajrzeć do instytucji, którą codziennie mijają tysiące osób tutaj w Poznaniu. Biblioteka Uniwersytecka, bo o niej mowa, to przecież nie tylko książki, ale też i bogata historia, architektura i zbiory, które potrafią zachwycić nawet tych, którzy z biblioteką nie mają na co dzień wiele wspólnego. I dzisiaj na taką krótką wycieczkę zapraszają nasi przewodnicy. Jakub Skutecki i Agnieszka Baszko, pracownicy tej instytucji, doskonale znający jej historię, zbiory i mniej oczywiste zakamarki. A towarzyszy im z radiowym mikrofonem Grażyna Brońska.
Trudno nie zauważyć tego ogromnego gmachu, przechodząc ulicą Ratajczaka. Ma już ponad 100 lat. Biblioteka, obecnie Biblioteka Uniwersytecka, a kiedyś?
To Kaiser Wilhelm Bibliotek, czyli Biblioteka Cesarza Wilhelma. Konkurencja dla bibliotek polskich. Należy podnieść poziom kulturalny prowincji wschodnich Rzeszy, więc intencja germanizacyjna, ale równocześnie kulturotwórcza. Tylko to wszystko było projektowane w Berlinie.
No i to byli znakomici architekci.
Natomiast po powstaniu, po I wojnie światowej, biblioteka została przejęta przez polską administrację i wtedy nastąpiła repolonizacja, chociaż te stare pruskie zasady katalogowania, opracowania, one gdzieś tam tkwią.
Bo one po prostu były dobre.
A z kolei wyposażenie, które wtedy nam zafundowało, ono przetrwało i teraz jest taką perełką.
A jeżeli wchodzimy po pięknych, takich monumentalnych schodach?
Droga do biblioteki jest właśnie zaprojektowana w ten sposób, żeby oddać drogę ze zgiełku ulicy do oświecenia, do zdobycia wiedzy.
Przed nami znakomite wnętrze, wysokie. I to wszystko ma nas skłaniać do zadumy nad kulturą, nad książkami, nad wiedzą.
Nad wejściem do katalogu jest figura Sfinksa, czyli istoty, która zadawała pytania, ale zadając pytania musiała znać odpowiedzi. I to jest właśnie to miejsce, gdzie się zdobywa odpowiedź na wszystkie pytania, jakie chciałoby się zadać.
Sama architektura budzi podziw, prawda? Ten hol wspaniały, przecież dwupiętrowy, jest oświetlony znakomicie.
Wyposażenie tej biblioteki w około 1900 roku było bardzo nowoczesne, z wewnętrznymi windami, z pocztą pneumatyczną, z salą wykładową. W bibliotece były gromadzone książki polskie, tak samo jak niemieckie. Tutaj nie było żadnej różnicy.
A Polacy korzystali z tej biblioteki?
Ta biblioteka jednak powstała jako alternatywa dla istniejących polskich, dla biblioteki PTPN-u, dla biblioteki Kurnickiej, dla biblioteki Raczyńskich. To one były adresowane do Polaków. Ta była adresowana do Niemców, ale nie wykluczała Polaków.
Czyli ci, którzy na przykład interesowali się konkretnymi zagadnieniami, mogli tutaj zdobywać źródłowe informacje.
Tak, oczywiście. To znaczy, biblioteka jest państwowa i biblioteka jest dostępna dla wszystkich obywateli tego państwa.
Przejdźmy może teraz jeszcze i przyjrzyjmy się witrażom.
A o witrażach to już Agnieszka Baszko nam opowie.
Te witraże nie są z okresu budowy biblioteki.
Powstały wiele lat po wojnie, w latach 80. XX wieku, a ich projektantką była znana poznańska witrażystka Maria Powalisz-Bardońska.
Ze słynnej rodziny witrażowników, bo pan Stanisław Powalisz to przecież ojciec.
Tak, zgadza się. I co ciekawe, też syn pani Marii kontynuuje te rodzinne tradycje, nadal prowadząc dobrze prosperujący zakład witrażu.
Tu jest taka, po schodkach się wchodzi, biblioteka dla naukowców. Jakie tu są jeszcze wnętrza, które są znakomicie zachowane, a nie wszystkim dostępne?
Biblioteka z natury jest instytucją, która jest dostępna dla użytkowników. Jest otwarta i właściwie każdy może tutaj przyjść. Pierwotnie biblioteka zajmowała tylko górną kondygnację gmachu i właściwie wszystkie wnętrza, prawie wszystkie wnętrza na tej kondygnacji są zachowane w wersji oryginalnej, pierwotnej. Stare pomieszczenie katalogu, czytelnia ogólna, czytelnia profesorska i gabinet dyrektora biblioteki, one są zachowane, no i wzbudzają wśród gości zwiedzających, użytkowników też niekłamany zachwyt.
Tak sobie pomyślałam, wakacje w bibliotece to może być bardzo ciekawa propozycja. No i chyba też każdemu, kto przekracza próg Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, udziela się ten szczególny nastrój, a to przecież dopiero początek opowieści o tym miejscu. Do biblioteki wrócimy już za chwilę. 17 minut po 11 w Kulturze w Obiegu wracamy do naszej wizyty w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka. I razem z Jakubem Skuteckim, autorem publikacji o bibliotece, oraz Agnieszką Baszko zaglądamy do kolejnych sal i poznajemy historie ukryte między półkami, katalogami i cennymi zbiorami. A towarzyszy gościom Grażyna Wrońska.
Pomieszczenie katalogu, czyli szafy na katalog kartkowy, alfabetyczny i rzeczowy, właściwie całe wyposażenie czytelni ogólnej, to jest oryginalne, zaprojektowane tam 1900 mniej więcej.
No i pieczołowicie chronione.
Tak, a ostatni remont przeprowadzony w bibliotece, jakby część elementów przywrócił, choć kiedyś, czy pierwotnie w czytelni nie było górnego oświetlenia, ponieważ chodziło o to, żeby czytelnicy skupiali się tylko na tym, co mają na stołach, biurkach. Tam sobie zapalali światełka i jakby w takiej intymności zgłębiali wiedzę. A teraz, no tak, zmieniły się czasy, więc oświetlenie elektryczne gdzieś tam wisi z sufitu. Niepotrzebne.
Ale to indywidualne jest też.
Też, oczywiście. Tyle tylko, że to jest jakby inny sposób myślenia. No, teraz to są standardy, normy, a wtedy to było myślenie takie o czytelniku, żeby
był skupiony.
Był skupiony i pracował w komforcie.
Ja bym zwróciła jeszcze uwagę na jeden szczególny witraż, również zaprojektowany przez Marię Powalisz-Bardońską w konsultacji z profesorem Eugeniuszem Iwanojko. I to jest witraż, którego hasło nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że biblioteka jest tą świątynią wiedzy, bo to jest hasło Biblioteka Caput Omnium. I myślę, że warto też o tym pamiętać, że nadal ta biblioteka właśnie jest tym miejscem, gdzie możemy się wielu rzeczy dowiedzieć, wiele rzeczy sprostować i warto tu przychodzić i pamiętać o tym haśle.
Czerpać wiedzę i jednocześnie cieszyć się architekturą, witrażami, w ogóle tym pomysłem architektonicznym, znakomitym.
Tak, dobre miejsce do zdobywania wiedzy, ale też do pewnej refleksji, przemyśleń, żeby usiąść, przeczytać coś, pomyśleć, co dalej z tym zrobić. To jest właśnie takie miejsce.
A proszę nam przypomnieć jeszcze o tych najważniejszych zmianach, jakie nastąpiły już po 1945 roku.
No, straty biblioteki były rzeczywiście niewielkie. To nie można w ogóle porównywać z biblioteką Raczyńskich. U nas to raczej wybite okna, oczywiście trochę gruzu i tak dalej, zniszczony świetlik, ale zbiory zachowane jednak, nie mówię tu o polityce okupanta, która powodowała niszczenie księgozbiorów, ale to, co w bibliotece, to się zachowało. Natomiast istotne jest to, że po wojnie zdecydowano o rozbudowie biblioteki, o nowy gmach, który powstał w latach 50., później w latach 90. nowy magazyn. Natomiast ten zabytkowy gmach właściwie wygląda tak, jak od początku swojego istnienia, nie licząc drobnych zmian we wnętrzach, no ale wiadomo, po tylu latach pewne rzeczy trzeba było zmienić i dostosować do współczesności.
A takie elementy inne wystroju zostały zmienione w czasie funkcjonowania tej biblioteki?
Takie najistotniejsze to chyba to, że w 1919 roku pierwsza rzeźba, która zniknęła z tej biblioteki, no to było po pierwsze patrona tej biblioteki, co zrozumiałe, że tak jak wtedy w mieście znikały pomniki Bismarcka i tak dalej, no to tutaj ten pomnik też został zlikwidowany po to, żeby już nie przypominać o tej pruskiej proweniencji biblioteki.
I został zamieniony na?
W tej chwili jest to po pierwsze Ateny.
Właściwie wszystkie ważne biblioteki, one wszystkie są architektonicznie zaprojektowane jako pałace. One mają taką pałacową stylistykę i to nie jest przypadek. A jednocześnie biblioteki nie mają własnego stylu, takie jak dworzec, albo poczta, albo ratusz. Przybrały ten kostium pałacowy, jakby z jednej strony pokazuje ich rangę, a z drugiej strony trochę dezorientuje. To, że on jest perfekcyjny czy doskonały, to jest niewątpliwe.
Myślę, że na zwiedzających robi wrażenie taka pewna monumentalność tego gmachu, bo on tak wydaje się, że trochę w mieście jest ukryte. No, przy ulicy Ratajczaka ktoś przechodzi obok, jeśli przechodzi obok samego gmachu, to nawet często go nie zauważa, bo tak naprawdę widać go, kiedy stoimy po drugiej stronie ulicy. I kiedy wejdzie się do środka, właśnie zobaczy się te piękne schody prowadzące na pierwsze piętro, ten okazały hol, ten nasz piękny katalog zabytkowy, to myślę, że wtedy rzeczywiście zwiedzający są pod wrażeniem.
Bo rzeczywiście zanim dotrą na pierwsze piętro, to muszą pokonać ileś stopni.
Tutaj się wchodzi przez łuki triumfalne. Raz, drugi, trzeci pojawia się motyw łuku triumfalnego. To znaczy, że to jest jakby pokazanie, że ten, kto tu przychodzi, już coś zyskuje.
No to korzystajmy z tego. Ulica Ratajczaka, Biblioteka Uniwersytecka. Dziś służy, i to wspaniale, wszystkim, którzy chcą zdobywać wiedzę.
Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Naszymi przewodnikami byli Agnieszka Baszko, Jakub Skutecki i Grażyna Wrońska. Przypominam również, że tylko do 24 lipca można w Bibliotece Uniwersyteckiej oglądać wystawę prezentującą książki naukowe wydane przez Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. To jest ekspozycja, która zainteresuje nie tylko naukowców czy studentów, bo ona pokazuje, że książka naukowa może być jednocześnie źródłem wiedzy i prawdziwym też dziełem edytorskiej sztuki, bo one są pięknie zaprojektowane i wydane z niezwykłą starannością. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby zajrzeć za kulisy radiowego Teatru Wyobraźni i usłyszeć coś, czego jeszcze nie słyszał nikt, to zapraszamy na premierę słuchowiska Czwarta beczka norweskich śledzi, kryminalnej historii autorstwa Ryszarda Ćwierleja, która tym razem zamiast na kartach książki rozgrywać się będzie w dźwiękach, w głosach i w wyobraźni słuchaczy. Po lat 60. milicjanci, złodzieje, sporo humoru, charakterystyczny klimat miasta, który doskonale znają czytelnicy autora. Tak w ogromnym skrócie. Ta publiczna prezentacja odbędzie się najbliższą sobotę, punktualnie o 12:00 w kinie Muza. I to będzie też wyjątkowa okazja do spotkania z Ryszardem Ćwierlejem i aktorami, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. Wejściówki można zdobyć wyłącznie słuchając Radia Poznań. No właśnie teraz proszę wysłać SMS pod hasłem, z hasłem czwarta beczka pod numer 7148. Czwarta beczka, numer 7148. No i jeszcze na początku proszę wpisać hasło Radio Poznań.
Wiadomości kulturalne.
Jacek Butlewski, dzień dobry. Skrytki, mikrofilmy czy tajnopisy można oglądać w poznańskim Centrum Szyfrów Enigma. Wystawa jest elementem tegorocznego programu Lato ze szpiegami. Do odwiedzenia centrum, które w tym roku obchodzi pięciolecie, zachęca Piotr Bojarski.
Nawet nie wykupując biletu można zobaczyć na pierwszym piętrze wystawę czasową, która prezentuje arcyciekawe moim zdaniem gadżety szpiegowskie z okresu głównie zimnej wojny, ale nie tylko, także z okresu II wojny światowej. I myślę, że one są ciekawym uzupełnieniem historii, którą my tutaj opowiadamy, ponieważ ona pokazuje, jak pewne przedmioty były wykorzystywane operacyjnie do zdobywania wiedzy, bez której z kolei niemożliwy byłby sukces kryptologów. To są rzeczy, które nam się kojarzą z filmami z Bondem i całkiem słusznie, ponieważ to jest ten czas, to jest czas walki dwóch systemów, zimna wojna. Ja myślę, że tam praktycznie nie ma przedmiotu nieciekawego. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.
Wystawa Lato ze szpiegami do końca sierpnia, a Centrum Szyfrów Enigma odwiedzimy za kilka minut w naszej audycji. Tylko na chwilę opuszczamy Poznań, to będzie ostatnia okazja, aby w lipcu posłuchać muzyki w Antoninie. W Pałacu Myśliwskim w najbliższą niedzielę koncert na cztery ręce w ramach konfrontacji chopinowskich. Danuta Synkiewicz.
Konfrontacje chopinowskie to najstarszy cykl koncertowy w południowej Wielkopolsce. Odbywa się w wyjątkowym miejscu, drewnianym Pałacu Myśliwskim o unikalnej ośmiobocznej architekturze i świetnej akustyce. To właśnie w tym miejscu dwukrotnie młody Fryderyk Chopin gościł i tworzył. Antonińska Scena skupia zarówno cenionych wirtuozów, jak i wybitnych młodych pianistów oraz kameralistów z całego świata. A sam cykl powstał z myślą o konfrontacji stylów, epok, kompozytorów i talentów muzycznych. W niedzielę w sali kominkowej wystąpi duet fortepianowy Per Quattro. 10 lat temu pianiści Joanna Kaczmarska-Bierzyńska i Robert Adamczak stworzyli zespół, który może poszczycić się bogatym repertuarem klasycznej literatury fortepianowej na cztery ręce oraz dwa fortepiany. Dla antonińskiej publiczności przygotowali utwory Schuberta, Debussy'ego i Fauré.
Początek koncertu w niedzielę o 19 w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów, a czwartkowy wieczór w Poznaniu przy Browarnej wypełni się gęstym gitarowym graniem inspirowanym brzmieniami z USA. Więcej o tym Marcin Rzyski.
To będzie idealna rozgrzewka przed dwoma wielkimi stadionowymi koncertami na Warszawskim Narodowym. W sobotę i w niedzielę w stolicy zespołu Systemowy Down oraz Queens of the Stone Age. Jeżeli są wśród naszych słuchaczy miłośnicy tych ostatnich, którzy nie mogą być na ich koncertach, serdecznie polecamy spotkanie z poznańską odsłoną Stoner Rocka. Zespół nazywa się Smokes of Krakatau i miał już okazję grać m.in. na festiwalu w Jarocinie. W Poznaniu przypomni materiał ze swojego świetnego albumu z roku 2022 oraz przedstawi najnowsze kompozycje z nowej płyty, której premiera jeszcze w tym roku.
Polecamy i zapraszamy. Koncert w Poznaniu o 19:00, a za chwilę dalszy ciąg Kultury w Obiegu.
Wiadomości kulturalne. Kultura na wyciągnięcie ręki.
Sponsorem audycji Kultura w Obiegu jest dom wydawniczy Rebis z Poznania. www.rebis.com.pl.
Kultura w obiegu.
Dzisiaj program po godzinie 11:00 rozpoczęliśmy od wycieczki do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. I tam naszą przewodniczką była Grażyna Wrońska i jej goście. I tak się składa, że Grażyna już zdążyła wrócić tutaj do nas na Berwińskiego 5. Dzień dobry. I jeszcze z książką.
I to książką bardzo ciekawą, no i chyba grubą, widzę, ciężką. Tak. Ale proszę Państwa, jaki tu jest zasób wiedzy bardzo ciekawej, takiej, która musi wszystkich zainteresować, wszystkich poznaniaków. Myślę, dotyczy tak. Powietrza w Poznaniu.
Jaki to jest pojemny temat, prawda?
Bo oczywiście.
Ja myślę, że powietrze raz, że traktujemy bardzo tak naturalnie, no bo
oddychamy nim.
Jest, prawda? Rzadko się nad nim tak jakoś mocno zatrzymujemy, chyba że są upały, jest smog, wiatr silny.
No tak. Są oczywiście też kataklizmy, takie wichury, które nas przerażają, ale co to w porównaniu z wielką katastrofą, która miała miejsce 18 czerwca 1725 roku, kiedy runęła wieża ratusza i kolegiaty świętej Marii Magdaleny. No to był naprawdę bardzo wielki huragan. Potem były już mniejsze i my jesteśmy też świadkami różnych zawirowań, które niszczą i domy, i stodoły, które jeszcze gdzieś tam są przecież na obrzeżach. No w każdym razie ten numer Kroniki Miasta Poznania sądzę, że wszystkich zainteresuje, bo jest i o lotnisku, i o jakości powietrza. Ja tutaj może przytoczę, w 1985 roku najczystsze powietrze było na osiedlu Armii Krajowej, a najgorsze na ulicy Czwartaków, na Starołęce, w pobliżu fabryki Cegielskiego.
No tak.
No te fabryki, jak na przykład Pollena Lechia czy Pomet, bardzo psuły powietrze w Poznaniu, ale na przykład chyba nieraz tęsknimy do takiego słodkiego zapachu na Jeżycach wokół Goplany. Tego
już
nie ma.
Chciałam zapytać, czym pachnie Poznań w dawnych latach i,
no to
i dzisiaj na przykład, jak kojarzymy zapach naszego miasta, z czym?
No ja myślę, że moglibyśmy go kojarzyć z zielenią, bo Poznań ma znakomite położenie, jeśli chodzi o kliny zieleni, o te, które wchodzą w miasto, tak jak rzeki chcą, że tak powiem, nas objąć swoimi ramionami. I te kliny zieleni to wielkie bogactwo, ale niestety są też w niebezpieczeństwie i chyba musimy jako społeczeństwo walczyć o to, żeby były, bo one znakomicie oddziałują na czystość powietrza, prawda?
Ale to też jak ładnie pokazuje, że powietrze ma wpływ na historię miasta, jego rozwój, na zdrowie mieszkańców.
Jak najbardziej. To nie tylko piękne widoki. Na przykład nie mamy już wiatraków w Poznaniu. No ale to wiadomo, zmieniła się technika. Taki ostatni wiatrak, taki klasyczny polski wiatrak, to został rozebrany na Żegrzu w 1950 roku. No ale możemy się za to pocieszać, że są widokówki, są piękne zbiory, które między innymi tutaj prezentuje w tej kronice pan Wiesław Szkopek. Absolutny amator, znawca i człowiek zafascynowany tymi wiatrakami, no, które tylko dzięki powietrzu mogły się poruszać.
No to zachęcamy państwa do lektury. Najnowszy numer Kroniki Miasta Poznania. Żywioły, powietrze.
A ja jeszcze na zakończenie powiem tylko, że dzisiaj mija 10. rocznica śmierci profesora Jacka Wiesiołowskiego, no, znakomitego mediewisty, ale też człowieka, który nadał kształt kronikom miasta Poznania. One są tematyczne i to jego wielka zasługa. Jak będziecie państwo na cmentarzu Sołackim, to zatrzymajcie się przy grobie pana profesora, niezwykle zasłużonego dla kultury i nauki Poznania i nie tylko Poznania. Oczywiście.
Bardzo dziękuję, a przypominała o tym Grażyna Wrońska. 11.47. Przypominam o naszym premierowym słuchowisku. Proszę państwa, wielkie wydarzenie i to już w najbliższą sobotę o godzinie 12 w Kinie Muza. Publiczna prezentacja słuchowiska Czwarta Beczka Norweskich Śledzi autorstwa Ryszarda Ćwirleja. To jest kryminalna historia przygotowana specjalnie przez autora. Będziemy, proszę państwa, mogli spotkać się i raz, że z autorem, a dwa z aktorami poznańskich scen i to różnych pokoleń, którzy wzięli udział w tym nagraniu. Przypominam, za realizację dźwiękową odpowiada Paweł Kretkowski, który wspólnie z Ryszardem Ćwirlejem stworzył wcześniej słuchowisko Nikt nie jest doskonały. To słuchowisko zostało nagrodzone na festiwalu 2 Teatry. Zatem jeśli lubią państwo kryminały, Poznań, historię z przymrużeniem oka, to zapraszamy. Czekam na wiadomości od naszych słuchaczy. Wystarczy wysłać SMS z hasłem Czwarta Beczka, wcześniej wpisując Radio Poznan, pod numer 7148. A teraz kolejna ważna wiadomość, bo piąte urodziny świętuje Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu i z tej okazji od czwartku można podziwiać szpiegowską wystawę, ale też pewien cenny obiekt z dwudziestolecia międzywojennego, bardzo związany z misją samego centrum. Na miejscu, między innymi z kierownikiem centrum, Piotrem Bojarskim, rozmawiał Jacek Butlewski.
Siódma Enigma prezentowana w Centrum Szyfrów Enigma. No to już tradycja, że kolejny model jest pokazywany. Co to dokładnie jest za maszyna? Bo znawcy tematu przecież wiedzą doskonale, że one się między sobą różnią.
Jest to maszyna Enigma, jej wersja komercyjna, oznaczona literką K, co oznacza, że jest to model produkowany od roku 1927 praktycznie do końca wojny, do 1944 roku. Ten konkretny egzemplarz powstał w roku 1927, więc jest jednym z pierwszych egzemplarzy tego typu. Jest to Enigma, która służyła celom publicznym, nie militarnym, komercyjna, a więc służyła dla wsparcia biznesu, służyła dla wsparcia różnych instytucji państwowych niemieckich, ale była bardzo ważna także, ponieważ na przykład służyła Deutsche Bahn, niemieckim kolejom państwowym, które jak wiadomo były ważnym elementem później struktury wojennej III Rzeszy. Była to Enigma wykorzystywana także na przykład przez armię szwajcarską w okresie międzywojennym i okresie wojny, w którym Szwajcaria jak wiadomo była krajem neutralnym. Była to jednym słowem Enigma bardzo ciekawa, Enigma w pewnym sensie matka, bo na bazie tej Enigmy powstały też późniejsze wersje, także te militarne. Egzemplarz, który otrzymaliśmy w depozyt od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest w bardzo dobrym stanie, co należy podkreślić. Naprawdę robi wrażenie. Gdyby nie lekko sfatygowana obudowa, mielibyśmy wrażenie, że mamy do czynienia z nowiutką, fabryczną maszyną. Także bardzo się cieszymy, że możemy ją pokazać. Ona jest o tyle ciekawa, że ona jest trzycylindrowa, chociaż wygląda na cztery wirniki. Ten czwarty wirnik to jest reflektor, często mylony z wirnikami, który osoba szyfrująca nastawiała samodzielnie ręcznie. Pozostałe trzy wirniki przesuwały się pod wpływem naciskanych klawiszy.
Pułkownik Adam Kwiastowicz, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa. Nie do końca znamy historię sprzed, powiedzmy, 90 roku, jak te maszyny trafiły do zasobów ówczesnego MSW. Na szczęście zostały później przejęte przez nowo tworzone służby, czyli Urząd Ochrony Państwa, kontynuatorka, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w sposób naturalny to przejęła.
Jesteście Państwo dumni z tej maszyny? No bo posiadanie czegoś takiego to nie jest zbyt często.
Czy nie tyle jesteśmy dumni z maszyn, bo my mamy kilka egzemplarzy, natomiast jesteśmy dumni z ludzi, którzy pokonali te maszyny. Te maszyny mają przyciągać uwagę. To, że one są na wystawie, ma być tym elementem pewnego wabika, przyjścia, zobaczenia, o rzeczywiście ta legendarna Enigma, ale przy okazji wchłonięcia sukcesu polskich kryptologów, sukcesu polskiej administracji specjalnej, biura szyfrów, pewnego sposobu myślenia, tego, co tutaj jest na ekspozycji.
I co tutaj się zaczęło w Poznaniu?
Co się zaczęło w Poznaniu też, bo nikt nie powiedział w 29 roku, słuchajcie, w przyszłości będzie Enigma, a wy ją pokonacie, bo to by musiała odpowiedzieć wróżka. Tak na drugą sprawę, był pewien tok myślenia, że należy się przygotować na nowe wyzwania, jakim jest matematyka w szyfrach. W szyfrach nie wyjątkowych, rzadkich, tylko w szyfrach powszechnych.
Rzeczywiście piękna maszyna i to wiedzą doskonale ci, którzy szukają po całym świecie eksponatów Enigmy, które jeszcze są gdzieś na strychach, zdarzają się, są oczywiście bardzo drogie i często są w stanie nie najlepszym.
Smutna prawda może jest taka, że w najlepszym stanie są, a może to jest nasze szczęście, że w najlepszym stanie są maszyny, które znajdują się w posiadaniu służb, tajnych służb, bądź oczywiście instytucji muzealnych. Te są poddawane wszelkim procedurom konserwatorskim, etc., etc. Natomiast służby także dbają pieczołowicie o ich stan, ale służby mają pewną też łatwość, nie ukrywam, wypożyczania tego typu eksponatów, ponieważ nie wiąże je tyle formalności, które wiąże zwykle instytucje profesjonalne zajmujące się zabytkami.
Wystawa potrwa do końca sierpnia, a maszyna Enigma będzie pokazywana w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu do końca roku. A przed nami jeszcze jedno polecenie kulturalne.
Kultura w obiegu.
Dziś Daga Gregorowicz z zespołu Dagadana zaprasza na wydarzenie sąsiedzkie, bezpłatne, czołem.
Czołam Wiaruchna. Zapiszcie w swoich kalendarzach. 16 sierpnia widzimy się na osiedlu Bolesława Chrobrego w parku przy siłowni zewnętrznej na Blok Fest Jedność. Tam o godzinie 19 królować będą Anne on Bust i Daga Gregorowicz. Połączymy światy muzyki elektronicznej z folkiem folkiem z Wielkopolskim. Będzie tanecznie, będzie etnicznie, będzie to podróż do naszych korzeni poprzez współczesny parkiet. A po nas Nowika i Mr. Lex. A zapraszała Daga Gregorowicz, którą mam nadzieję, że Państwo pokochają także na tym koncercie. Do zobaczenia!
Do zobaczenia i do usłyszenia jutro przed godziną 12. Mówię tutaj o spotkaniu z Dagą Gregorowicz. Dobrego czwartku kulturalnego i spokojnego Państwu życzymy i kłaniamy się. Joanna Diwina i Krzysztof Jankowski.